Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam. W naszym studiu witam gości. Dziś rozmawiamy o samorządach, które są blisko ludzi. I ten temat podejmujemy z panem Januszem Bodziackim, burmistrzem Lubartowa, panem Andrzejem Pruszkowskim, radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, Arturem Soboniem, radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego również i panem Marcinem Łaguną, przedsiębiorcą z Lublina. Jeżeli mamy rozmawiać o samorządach, które są blisko ludzi, to najpierw przyjrzyjmy się ludziom, których panowie najczęściej spotykają. I pierwsze pytanie to pytanie dotyczące i Lubartowa, i Lublina, i Lubelszczyzny. Jak można dobrze powiedzieć o tych terenach naszej Rzeczypospolitej, jako burmistrz Lubartowa?
Samorząd blisko ludzi to rzeczywiście to jest życie, czyli terytorium i mieszkańcy. Lubartów jest miastem o długiej historii. W ubiegłym roku obchodził 470-lecie założenia naszego grodu, więc przez te 470 lat tworzone było dobro przez wszystkie pokolenia i również obecnie w tej chwili jest wielu wspaniałych ludzi, którzy swoim intelektem, pracą, poświęceniem tworzą dobro naszego miasta. Miasto pięknieje, są wspaniale ludzie.
Miasto pięknieje, są wspaniali ludzie. Co jest jeszcze takiego wyjątkowego w Lubartowie?
No wiele rzeczy, które pozwala łatwiej żyć na co dzień, a z czego najbardziej się ja cieszę i lubartowianie, to tworzone miejsca pracy. Udało nam się w ostatnim czasie urządzić specjalną strefę ekonomiczną i jednocześnie pozyskać dwóch dużych przedsiębiorców, którzy utworzyli ponad 600 miejsc pracy, czyli nasze codzienne życie poprzez te nowe miejsca pracy pozwala naszym mieszkańcom łatwiej żyć i zaspokajać swoje potrzeby. To również wiele innych działań infrastrukturalnych.
Czyli rozumiem, że w Lubartowie bogacimy się, czy mieszkańcy Lubartowa bogacą się, żyje się im lepiej nie przez to, że wyprzedawana jest ziemia czy jakaś własność publiczna, ale przez inwestycje?
No na pewno tak. W tej chwili, jeśli chodzi o pozbywanie się majątku samorządowego głównie, to jest zupełna stagnacja. Nic nie sprzedajemy, ewentualnie pozyskujemy jeszcze tereny głównie gospodarcze. Natomiast mieszkańcy, pozyskując te miejsca pracy, wspomagając swój budżet domowy, rozwijają się również w wielu dziedzinach, bo to i rodzina, i osoby starsze, dzieci, młodzież. Także to pozwala w tej trudnej sytuacji, bo nie ulega wątpliwości, że również w Lubartowie jest bezrobocie. Spora część naszych mieszkańców jednak wyjeżdża za pracą, nie tylko na zachodnie czy inne części Polski, ale również nawet poza Polskę. I to jest duży ból wszystkich, którzy organizują życie samorządowe, że część mieszkańców, no nie może, nie znajdując pracy w swoich ojczyznach małych, szuka tej pracy na zewnątrz. I to są też te koszty społeczne, sieroty, które pozostają właśnie w domach, gdzie ich rodzice muszą wyjechać za pracą. Więc te problemy również nas w jakiś sposób dotykają, a próbujemy na miarę kompetencji, możliwości finansowych i organizacyjnych pomniejszać ten problem.
Wiemy, że samorządy odpowiadają za edukację. Pytanie odnośnie edukacji i szkolnictwa w Lubartowie. Czy stop dla gender jest, czy jest otwarcie na gender?
Nie, oczywiście stop całkowity, ale też muszę powiedzieć, że nie było żadnego przejawu jakiegokolwiek działania w naszych placówkach światowych. Mamy oddział żłobkowy, 4 przedszkola miejskie, 4 prywatne. Mamy 7 szkół, więc tych placówek jest dużo i nigdy się nie pojawił element, nawet sygnał od rodziców, że nasi dyrektorzy, nasi nauczyciele próbują w tą sferę wchodzić i coś proponować i dzieciakom, uczniom, ale również rodzicom.
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Andrzej Pruszkowski, o Lubelszczyźnie.
No chciałbym, mówiąc o tym, co tutaj najpiękniejsze, może też zacząć od historii, bo istotnie ziemia lubelska, bardzo atrakcyjna turystycznie ze względu na piękno przyrody, ma ogromne znaczenie dla historii Polski i myślę dla historii Europy, dlatego że Mamy tutaj wiele miejsc charakterystycznych z punktu widzenia idei dialogu między narodami, między kulturami, między religiami, począwszy od Unii Horodelskiej po Unię Lubelską, do której nawiązywał ojciec święty Jan Paweł II podczas debaty na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej. Myślę, że ta kultura dialogu jakoś w nas jest i owocuje tym, że tak jak tutaj mówił mój przedmówca, mamy fantastycznych ludzi. Bardzo ciepłych, bardzo otwartych, bardzo gościnnych. Takich, którzy w relacjach z przyjeżdżającymi do nas gośćmi, także z innych regionów Polski, oceniani są później jako właśnie wyjątkowo sympatyczni i gościnni. Myślę, że tak istotnie jest. To, co bym chciał dobrego jeszcze powiedzieć o regionie, dotyczy możliwości edukacji na poziomie wyższym. Na ziemi lubelskiej, szczególnie w Lublinie, ale nie tylko w Lublinie, mamy sporo ośrodków akademickich, z moją alma mater na czele, ja tak to odbieram. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest uczelnią bardzo zakorzenioną w polskim systemie edukacji i myślę bardzo ważną, szczególnie dla kształcenia inteligencji katolickiej. Otwarto oczywiście także na ludzi innych wyznań i innych nacji niż nasza. W tej chwili studiuje tam bardzo dużo młodych ludzi, zwłaszcza z Ukrainy, z innych krajów dawnego Związku Radzieckiego, także z Europy Zachodniej i z innych kontynentów. I dzięki temu, że mają możliwość przesiąknięcia tą atmosferą specyficzną bardzo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, myślę, że wracając do swoich krajów mają w dobrej pamięci nie tylko Lublinę i Lubelszczyznę, ale także Polskę, Polaków i katolicyzm. Więc to z całą pewnością jeden z takich czynników, które oceniałbym jako wyjątkowo korzystnie kształtujące opinię o Lubelszczyźnie i o Lublinie. Myślę, że wielkim zasobem, trochę nie do końca wykorzystywanym, są także nasze dobra naturalne. Może mało kto o tym wie, ale na ziemi lubelskiej znajdują się bardzo atrakcyjne ekonomicznie pokłady węgla kamiennego, także gazu naturalnego, gazu łupkowego, także wody geotermalne. Mamy tutaj także spore pokłady bursztynu. Te wszystkie zasoby w moim przekonaniu nie są wykorzystywane do tej pory w wystarczającym stopniu, aby rozwój gospodarczy Lubelszczyzny był na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali. I aby miejsca pracy, których ciągle u nas zbyt mało, były na tyle atrakcyjne i dobrze opłacane, żeby nasza lubelska młodzież zechciała miejsce do życia widzieć właśnie tutaj. Ten problem, o którym mówił burmistrz Bodziacki, dotyka ziemi lubelskiej w ogóle. Zresztą wiemy także z innych regionów, że nie tylko nas. Ale są takie dane statystyczne dotyczące demografii, które faktycznie każą bić na trwogę. Musimy zrobić wszystko, co możliwe w tej perspektywie finansowej, w jakiej jesteśmy, aby tak dobrze wykorzystać dostępne dla nas środki, by miejsc pracy atrakcyjnych i dobrze opłacanych wystarczyło dla tych młodych ludzi, którzy tutaj chcieliby widzieć swoją przyszłość.
Za chwileczkę będziemy pytać, co realnie mogą zrobić samorządy, by tak byłoby, korzystając z kapitału ludzkiego, czyli mieszkańców, konkretnych osób, jak również tego kapitału, który daje ziemia i sama Lubelszczyzna, o tych bogactwach, by to można było wykorzystać ku pożytkowi drugiego człowieka i rozwoju nie tylko Lubelszczyzny, ale też i naszej ojczyzny. Pan Artur Soboń, inne atuty Lubelszczyzny?
Powtórzę, rzeczywiście największym atutem naszego województwa są jego mieszkańcy. W nich tkwi realny potencjał. I ten potencjał trzeba dobrze wykorzystać. My jesteśmy województwem, w którym mieszka ponad 2 miliony ludzi wciąż. To jest województwo, które jest wielkości takich państw jak Łotwa czy Słowenia. Jesteśmy województwem, które mogłoby być, powiedzmy, Polsko-Bawarią, czyli takim miejscem, w którym jest dobra rola dla rolnictwa i dla przemysłu, dla wsi i dla miasta, dla innowacji, ale jednocześnie dla tradycyjnych chrześcijańskich wartości, bo taka jest też nasza społeczność, tacy są nasi mieszkańcy, są ambitni, pracowici, chcieliby mieszkać w naszym województwie, chcieliby mieszkać w stolicy regionu, chcieliby mieszkać w innych miejscach, A to, co powinniśmy wykorzystać, no to oczywiście to, co mamy. Bo trudno szukać jakichś potencjałów innych niż te, które posiadamy. A to nie jest tak, że województwo lubelskie nie posiada potencjału. Posiada wysokie technologie. Na przykład w Świdniku jest wciąż produkcja śmigłowców i to śmigłowców zaawansowanych technologicznie. Są te złoża, które można wydobywać. Jest przemysł wiedzy właśnie w postaci uniwersytetów. My powinniśmy na to odpowiedzieć specjalnymi programami. To bardzo źle robimy, że te środki europejskie, które województwo posiada, bo województwo jest dysponentem tych środków w postaci regionalnego programu operacyjnego, przeznaczamy nie zgodnie z własnymi potrzebami, tylko zgodnie z tymi instrukcjami, które zapisane są na przykład w umowie partnerstwa. To znaczy ponad połowę pieniędzy, które mamy, wykorzystujemy na cele, które narzuca nam Unia Europejska, a nie te, które formujemy na poziomie lokalnym. Wydajemy pieniądze na przykład na walkę z klimatem, czyli na odnawialne źródła energii. Wydajemy je w sytuacji, w której mamy te złoża konwencjonalne, które moglibyśmy wykorzystać, bo te złoża są inne niż na Śląsku. One są dużo bardziej ekonomicznie łatwiejsze i opłacalne do eksploatacji i bezpieczniejsze. Nie ma takich wypadków, nie ma takich tragedii, bo te złoża węgla, na przykład lubelskiego węgla, no są bardzo, bardzo korzystne. Mamy też gaz, mamy i gaz konwencjonalny, i gaz łupkowy. Wiadomo, że społeczność lokalna, która jest głównie społecznością rolniczą, się tego obawia. I trudno odmówić ludziom racji, że no, obawiają się destrukcji, którą w środowisku naturalnym taka ingerencja ze strony inwestorów może spowodować. Dlatego tutaj moim takim pomysłem na to jest specjalny program, który powinny władze województwa przygotować, aby w te miejsca, które będą na tego typu inwestycje, na przykład związane z eksploatacją tych złóż, mogły być wykorzystywane, zabezpieczyć specjalne środki finansowe na odbudowę infrastruktury, na budowę sieci, na budowę szkół, całego szkolnictwa, które będzie z tym specyfiką tego przemysłu i tego inwestora wykorzystywane i tak dalej, i tak dalej. Tak, aby ludzie nie tylko, że się nie obawiali takiej ingerencji, ale wiedzieli, że ze strony samorządu będzie wsparcie.
Pomysł jest, jakie są szanse realizacji?
Szanse są spore, bo mamy ostatnią taką sytuację, w której będziemy te środki lokować na poszczególne działania. Tych środków nie jest mało, bo jest to 2 200 000 000 euro, które no, albo wykorzystamy na nasze własne potrzeby, albo wykorzystamy na te potrzeby, które zaprogramuje nam ktoś inny. I dzisiaj, jeśli czytamy dokumenty, które przygotowała rządząca koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej dla województwa, takie jak strategia rozwoju, jak nowy projekt programu operacyjnego, jak strategia innowacji, to są cele, które nie są wymyślone tutaj, nie odpowiadają naszym potrzebom lokalnym, regionalnym, tylko to są cele, które są przeniesione wprost z dokumentów, które powstały w Brukseli, w Lizbonie. To nie są nasze priorytety.
No, 2 miliony osób mieszkających na Lubelszczyźnie. Wystarczy tylko 1 000 000 podpisów, żeby Unia Europejska zajęła się stanowiskiem, pod którym dana społeczność się podpisze, więc chociażby nawet tutaj są przeogromne szanse. Marcin Łaguna, przedsiębiorca. Jak jest na rynku pracy, na rynku prowadzenia przedsiębiorstwa, no właśnie w Lublinie i na Lubelszczyźnie?
Ten rynek lubelski jest...
Proszę pamiętać, że pan mówi nie tylko za siebie, ale za przedsiębiorców również.
Rynek jest trudny na Lubelszczyźnie, dlatego że w mojej ocenie przedsiębiorcy lubelscy nie dostają takiego wsparcia, jakie powinni dostać. Ja powiem troszeczkę o mojej gminie, o gminie Wąwolnica, która boryka się z wieloma problemami. Wielu ludzi nie ma pracy po prostu, a chcieliby godnie żyć, w jakiś sposób normalny funkcjonować. A jest to ciężkie. W sytuacji, kiedy też urząd nie pomaga, w normalnych, codziennych problemach jest to po prostu problem. Ja często w ostatnim czasie dostawałem pytania, czy będą miejsca pracy, czy będzie możliwość jakiegoś rozwoju. Ja powiem w ten sposób. Ja stawiam przede wszystkim na kontakt z ludźmi. Stawiam na to, żeby nawet z bardzo prostymi problemami tak jakby zderzać się i radzić sobie z nim jak najbardziej. moją wizją jest otwarta gmina i taka sytuacja, że każdy, kto przyjdzie, ten problem, który będzie miał, nawet najmniejszy, będzie obsłużony jak najlepiej potrafię i stawiam przede wszystkim na to, żebyśmy wychodzili naprzeciw.
No to tak, rzecz oczywista, że jeżeli jesteśmy przed wyborami samorządowymi, to pada wiele obietnic. Natomiast jak uczynić, by były miejsca pracy, jak sprowadzić ludzi przedsiębiorczych, bądź przedsiębiorczość obudzić w mieszkańcach, których mamy, czyli tych, którzy żyją obok nas?
Przede wszystkim bardzo bym chciał, żeby ci przedsiębiorcy tutaj przyszli. Natomiast gmina Wąwolnica w tym momencie nie posiada bazy, czyli mówimy chociażby o planie zagospodarowania przestrzennego, które otwiera możliwości ściągnięcia tych przedsiębiorców. Ja bym się bardzo też mocno skupił na wsparciu tych przedsiębiorców, których mamy, bo tych przedsiębiorców troszkę jest. Nie wszyscy przedsiębiorcy są też zarejestrowani na terenie gminy z różnych przyczyn historycznych. Także tutaj też bardzo, bardzo mocno przede wszystkim wsparcie tych, którzy są, ale ściągnięcie tych przedsiębiorców przyszłych, nazwijmy to, na których nam bardzo zależy, też jest uzależnione od tych, powiedzmy, urzędowych procedur, które są przed nami. Głęboko wierzę, że też te bariery pokonamy.
Jakie te przeszkody urzędnicze pan by zniósł?
No przede wszystkim przyspieszenie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, bo to daje realną możliwość ściągnięcia przedsiębiorców tutaj, zaproponowanie im działalności na konkretnej ziemi. No i przede wszystkim różnego rodzaju zachęty, prawda? Tutaj jest bardzo duże bezrobocie i tak jak powiedziałem, ten rynek po prostu musi ewoluować.
Rozmawiamy dzisiaj o samorządach, które są blisko ludzi. W tej pierwszych odsłonach raczej rozmawialiśmy o atutach Lubelszczyzny, atutach Lubartowa, który też jest na Lubelszczyźnie. Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy, z jakimi problemami borykają się samorządowcy i jak je rozwiązać. Ale realnie, nie przedwyborczo, bo przedwyborczo to wielkie anegdoty są, że przedwyborczo to i diabeł obiecuje, że będzie się mieszkać jak w niebie.
Ja myślę, że to codzienność życia samorządowego mieszkańców i samorządowców. I w tytule samorząd bliski ludziom, ale też myślę, że ważna jest ten drugi obszar, że mieszkańcy bliscy samorządowcom. I ta codzienność, która dotyka nas, powoduje, że samorządowcy znają problemy swoich mieszkańców, bo myślę, że każdy z samorządowców, a w sposób szczególny kierujący gminami, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, mają ten kontakt codzienny, więc problemy mieszkańców są im znane i właśnie podejmują próby jakiegoś zaradzenia. Więc problemy są głównie w tej chwili to kwestia jednak pracy. Myślę, że to dominujące są w każdym samorządzie, również i w Lubartowie. Temu poświęcamy najwięcej troski, bo to przygotowywanie właśnie dla przedsiębiorców tych warunków, czyli terenów, uzbrojenie terenów, właściwa polityka podatkowa, bo ona też jest możliwa poprzez działania samorządu, a jeśli ułatwimy przedsiębiorcom, to są miejsca pracy dla naszych mieszkańców, to jest dochody dla ich rodzin. To również sposób traktowania przedsiębiorców. W Lubartowie utworzyliśmy Centrum Obsługi Inwestora, czyli taką komórkę, w której pracują samorządowcy, pracownicy urzędu i prowadzą naszych przedsiębiorców od początku do uzyskania finału, czy do zbudowania tego przedsiębiorstwa w Lubartowie. Mamy specjalną lubartowską strefę gospodarczą, obejmującą całe miasto. Więc to jest jak gdyby jeden obszar to praca, a druga to problemy innej natury, społeczne, kulturowe, które też się czasami pojawiają. Jako czwarte miasto w województwie lubelskim utworzyliśmy lubartowską kartę dużej rodziny, rodziny 3+. Z tej też wynikają pewne udogodnienia, ulgi dla mieszkańców, dla dzieci uczących się, czy korzystających z bazy sportowej, kulturalnej. Więc to też jest taki element poprawy codzienności życia naszych mieszkańców. No i oczywiście obszar osób, które kończą aktywność zawodową, przechodzą na emeryturę, W ubiegłym roku utworzyliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tej chwili tworzymy Radę Seniorów przy samorządzie Lubartowa. Więc te działania są wielorakowe i jeśli poznajemy problemy naszych mieszkańców w tym codziennym kontakcie, a każdy wójt, burmistrz, prezydent to ma przynajmniej kilkanaście rozmów dziennie, jeśli nie kilkadziesiąt, więc znamy wiele spraw naszych mieszkańców, które ich dotykają, no i próbujemy wtedy konkretnie właśnie poprzez działania i administracyjne, ale również takie pomocowe wychodzić naprzeciw tym potrzebom naszych mieszkańców.
Rozmawiamy w Telewizji Trwam o samorządach, blisko ludzi i wiemy, że Telewizja Trwam nie jest telewizją nie tylko lokalną, ale ogólnopolską i nasz sygnał dociera również poza ocean i do każdego zakątka świata. Co by pan zaproponował jako burmistrz Lubartowa, aby można to było przenieść na inne gminy, jako dobry pomysł do tego, by gmina służyła człowiekowi, by była blisko ludzi? I czy słyszał pan o pomysłach, które warto do Lubartowa właśnie przenieść i wcielić?
Na pewno korzystamy z doświadczeń innych, bo czasami nie warto wyważać tych otwartych drzwi, więc korzystać z pomocy i z obszarów gospodarczych, ale również tych społecznych. Natomiast to, co mógłbym też jako przykład dla innych samorządów przekazać w celu poprawy funkcjonowania tych małych ojczyzn, to na pewno postawa służby wobec mieszkańców i słuchanie mieszkańców. Ja w swojej praktyce mieliśmy taki poważny problem zmiany lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów, który początkowo został ulokowany w mieście. Duży zakład przeszkadzający i jestem przekonany, że uniemożliwiający powstanie specjalnej strefy ekonomicznej. I postąpiliśmy w ten sposób, że zaczęliśmy rozmawiać z mieszkańcami. Dotarłem do 12 tysięcy naszych mieszkańców, aby ich zapytać o to. Przeprowadziliśmy taką ankietyzację. I to spowodowało, że i udało nam się zakład przenieść, ale również uratować 40 milionów złotych dotacji od strony szwajcarskiej, bo zabiegaliśmy jako miasto, jako związek komunalny o te środki. Więc na pewno słuchanie naszych mieszkańców i służba. Jeśli samorząd jest traktowany przez włodarzy samorządów jako służba, to zawsze to jest dobry wzór, który można również przekazywać dla innych, dzielić się z innymi.
Co z innych samorządów do Lubartowa?
No na pewno brakuje nam trochę infrastruktury technicznej jeszcze. Zabiegamy i organizujemy chociażby ścieżki rowerowe, które już w innych miastach są. My jesteśmy u początku, bo rzeczywiście nie mamy ich na tą chwilę za dużo. I to jest ten element poprawy komunikacyjnej, które niektóre miasta mają już lepiej rozwiązane. I chcemy z tych doświadczeń naszych przyjaciół samorządowców korzystać w wielu dziedzinach, głównie w infrastrukturze technicznej.
Z Lubartowa do Lublina ile kilometrów jest?
Jest 25 kilometrów. W tej chwili w ostatnich dniach poprawia nam się infrastruktura drogowa.
Ścieżka rowerowa już jest?
No jeszcze nie ma właśnie, ale mamy lubelski obszar funkcjonalny utworzony i między innymi w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych wpisaliśmy ścieżki rowerowe łączące naszą metropolię z Lubartowem. Myślę, że też
radnych sejmików
właśnie ja bardzo liczę, że te najbliższe, lata, bo w tej chwili no niestety nie mamy dobrej współpracy z zarządem województwa lubelskiego w tej chwili rządzonym, więc liczę bardzo, że zmiana również tutaj nastąpi, co poprawi łatwość komunikacji i pozyskiwania tych dóbr, które są pomiędzy Lublinem a Lubartowem dzięki panom radnym sejmikowym.
No podobne pytanie. Tutaj mamy dwóch radnych sejmików województwa lubelskiego. No problemy już, praca była, jakie panowie dostrzegają i co z innych samorządów?
Co można byłoby tutaj podejrzeć i zastosować? Wydaje mi się, że naszym głównym problemem jest właściwe, efektywne wykorzystanie tych zasobów, o których mówiliśmy poprzednio, prawda? Wymieniliśmy ich sporo, bo to i to bogactwo historii, i bogactwo natury, i bogactwo przyrody, i bogactwo dobrze wyedukowanych mieszkańców. To wszystko razem nie przynosi takiego efektu, jakiego należałoby oczekiwać, jakiego chcielibyśmy bardzo. I wydaje mi się, że znalezienie dobrej metody na synergiczne zespolenie tych wszystkich czynników wzrostu dałoby ten rezultat, o który chodzi. Tutaj znalezienie dobrego rozwiązania z całą pewnością jest możliwe i wymaga tego, o czym mówimy. Przede wszystkim dialogu z człowiekiem. W tym przypadku z różnymi ludźmi reprezentującymi różne instytucje i środowiska, niezbędne do tego, aby wykreować taki model współpracy, który zaowocuje po pierwsze innowacyjnym myśleniem o rozwoju, a po drugie możliwościami wdrożenia tego rozwoju. I z całą pewnością jest tak, że dzisiaj samorządy w znacznej mierze skupiają się na poprawie tych uwarunkowań infrastrukturalnych, prawda? Czyli poprawiamy drogi, komunikacje różnego typu. My zaprogramowaliśmy na przykład budowę sieci szerokopasmowej, ale no niestety zarząd województwa do tej pory tego nie zrealizował. Zresztą właśnie wszystkie, oprócz jednego projektu lotniskowego, projekty tak zwane kluczowe, które miały być realizowane w obecnej perspektywie finansowej, kończącej się perspektywy finansowej właściwie, nie zostały doprowadzone do szczęśliwego końca, to tempo pracy jest za słabe. Tutaj znalezienie metody na to, żeby we właściwy sposób zmotywować środowiska niezbędne do wytworzenia tego efektu synergii, będzie rozwiązaniem tych wszystkich problemów, o których mówimy. Podstawową kwestią jest dialog z tymi, którzy są niezbędni, aby wytworzyć innowacyjne technologie, następnie je wdrożyć i dobrze sprzedać. Jesteśmy zdania, że to jest możliwe przy współpracy środowisk lubelskich uczelni i naszych przedsiębiorców. I będziemy szukali możliwie najlepszych metod na to, aby wdrożyć to w życie. Istotnie są takie miasta, gdzie tego rodzaju efekty są osiągane. Ja na przykład miałem przyjemność swego czasu obserwować podobne rozwiązania w Stanach Zjednoczonych, w Pittsburghu, gdzie na zaproszenie Departamentu Stanu miałem przyjemność kiedyś złożyć taką wizytę studyjną wedle tych programów, czy projektów, czy problemów, które interesowały mnie bardzo. I współpraca biznesu ze środowiskiem nauki była jednym z takich tematów. I tam znaleziono metodę, jak zainteresować świat nauki do tego, aby uczestniczył efektywnie w kreowaniu nowych technologii. I zainteresowano przedsiębiorców w tym, żeby z tych technologii zechcieli efektywnie korzystać i z pożytkiem dla siebie i ogólnego społeczeństwa sprzedawać po prostu te produkty, które w ten sposób powstają. Jesteśmy przekonani, że jest możliwe ciągle znalezienie takich niż rynkowych, w których mogłyby się lokować lubelskie przedsiębiorstwa z tymi produktami, które miałyby regionalne korzenie. To jest dla nas przyszłość i jeżeli nie znajdziemy tego typu rozwiązań, to wydaje mi się, że nadzieje na to, aby lubelska młodzież tutaj znajdowała atrakcyjne miejsca pracy, będą z każdym rokiem się oddalać. Nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego że ta nowa perspektywa finansowa, która Unii Europejskiej, która nastawiona jest właśnie na innowacyjne podejście do gospodarki, z jednej strony wymusza pewne działania, ale z drugiej tworzy pewne szanse. Ci, którzy dobrze z tych szans skorzystają w stosunku do innych regionów, myślę, dadzą sobie radę lepiej. A Lubelszczyzna ma sporo do nadrobienia, bo w rankingach różnego typu zwykle okupujemy końcowe miejsca w tabelach. Trochę nas to zaczyna nużyć. Chcielibyśmy wykonać kilka ruchów, które pozwolą nam na szybki marsz do przodu. Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe. Czy się uda, będziemy widzieli w najbliższych latach. Miejmy nadzieję, że tak.
Tak, wsłuchując się w pański głos, pan Andrzej Pruszkowski, radny sejmiku województwa lubelskiego, to takie dwie myśli. No, nie wiem, czy obywatele, którzy słuchają, nie mają takiego wrażenia, no dobrze, rozmawiajcie z nami, ale nade wszystko to wy, będący u szczytów władzy na tym poziomie samorządowym, no zacznijcie ze sobą dialogować, by służyć nam.
Chcę powiedzieć, że istotnie jesteśmy w dość specyficznej sytuacji tutaj z kolegą Arturem, ponieważ reprezentujemy ugrupowanie, które wprawdzie wygrało wybory, ale zostało zepchnięte do opozycji przez polityczne kuglarstwo, natomiast biorące w nawias preferencje polityczne mieszkańców ziemi lubelskiej. Natomiast to nie oznacza, że nie umiemy prowadzić dialogu także z tymi ugrupowaniami, które są wobec nas w kontrze politycznej. Odwrotnie. Muszę powiedzieć, że klub, któremu mam przyjemność przewodniczyć, to jest Klub Prawa i Sprawiedliwości w lubelskim sejmiku, przedstawił cały szereg stanowisk, które zostały jednomyślnie przez wszystkie ugrupowania reprezentowane w sejmiku przyjęte. I to są stanowiska dotyczące tych spraw, które są dla regionu bardzo istotne. I spraw społecznych, i spraw gospodarczych. Choćby począwszy od interwencji wobec rządu Rzeczypospolitej, który bardzo długo po macoszemu podchodził do pewnych dróg krajowych, dla nas szczególnie istotnych, a z perspektywy Warszawy niekoniecznie zauważalnych. Trzeba się było o to głośno upominać. Były próby przekształceń różnego typu instytucji, lokalnie niezbędnych, które ktoś gumką myszką w Warszawie postanowił poredukować, prawda? I trochę nas zirytował taki trend, że oto i sądy możemy sobie wymazać gumką myszką w ośrodkach powiatowych i możemy sobie wymazać ośrodki pocztowe, różnego typu infrastruktura policyjna i różnego typu instytucje, które z punktu widzenia mieszkańców są niezbędne, były po prostu tutaj redukowane. I sejmik w tej sprawie na nasze wnioski reagował pozytywnie.
Pan z takim delikatnym uśmiechem mówi do Warszawy, dajcie nam w końcu działać w samorządach?
Powiem tak, są oczywiście takie kwestie, które powinny być załatwiane na poziomie krajowym. Nie ma co do tego wątpliwości, że subsydiarność, czy zasada pomocniczości, która została stworzona przez katolicką naukę społeczną i jest wdrażana w krajach, które w właściwy sposób rozumieją pojęcie demokracji. Ona jest owszem deklarowana także przez Unię Europejską jako istotna, ale nie zawsze we właściwy sposób w warunkach krajowych, także w naszych, wdrażana. Ona mówi, że wspólnoty te podstawowe najlepiej radzą sobie z tymi problemami, z którymi się spotykają. Te wyższego rzędu powinny interweniować, pomagać dopiero wtedy, kiedy stwierdzą, że ta autonomia wspólnot niższego szczebla nie daje wystarczających rezultatów. Tyle wolności i autonomii, ile tylko można, tyle interwencji z góry, ile niezbędnie potrzeba. Tej interwencji czasami naprawdę potrzeba i o nią się potrafimy upominać wtedy, kiedy jej nie ma. Natomiast jest też tak, że cały ten system samorządów w Polsce terytorialnego, który generalnie uznajemy za jedno z większych osiągnięć tych lat wolności, nie do końca jest doskonały. Prawda? Nic na tym świecie pewnie nie jest doskonałe, ale jeżeli byśmy zaczęli rozmawiać z samorządowcami o sposobie finansowania zadań, które realizowane są przez samorządy, to by się okazało, że ten system finansowania nie zawsze pozwala na realizację naszych zadań i na poziomie gminy, i powiatu, i także samorządu regionalnego we właściwy sposób. Choćby w tej dziedzinie, która jest jedną z kluczowych, mianowicie oświaty.
No chociażby nawet tak, że Warszawa dociska pasa, co się tyczy subwencji i zrzuca to na samorządy, a samorządy...
Nadaje dodatkowych zadań, natomiast zapomina dopisać, że za tym zadaniem powinna iść określona pula środków. No to jest taki standard 3-0 postępowania.
No to rzecz jasna, tylko by samorządy nie dociskały wtedy obywatela, bo to już jest...
No jest też tak, że niektóre samorządy istotnie mogą próbować, podejmować takie próby, ale nie wszystkie mają takie możliwości, bo na przykład samorząd gminny może nakładać swoje podatki, prawda, i jest jakby ich gospodarzem, może próbować podnieść podatek od nieruchomości, czy rolny, czy leśny, czy inne opłaty i podatki lokalne, ale samorząd regionalny na przykład już takich uprawnień nie ma w ogóle, prawda. To jest zresztą jedna z rzeczy, która została wytknięta w ostatnim raporcie monitorującym stan samorządów w Polsce, wykonany przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, w którym mam przyjemność zasiadać. I ostatnie posiedzenie Kongresu w Strasburgu odnosiło się między innymi do stanu rzeczy, jeśli idzie o wdrażanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w Polsce. I tam cały szereg uwag krytycznych się znalazło, między innymi te dotyczące finansowania zadań samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie regionalnym.
Bardzo gorąco dziękuję. Pan Artur Soboń.
Znaczy ja myślę tak, że żeby być bliżej ludzi, trzeba im przede wszystkim powiedzieć, bo o ile jeszcze, jeśli chodzi o ten szczebel samorządu na poziomie gminy, no to ludzie rozumieją, że jest wójt i on ma jakieś zadania, które są dla ludzi ważne. Jeśli chodzi o starostę, no to już jest trudniej, ale też sobie wyobrażają, że jest szpital powiatowy, że są jakieś usługi geodezyjne, inne, które są potrzebne, trzeba samochód zarejestrować i trzeba się do starostwa udać. O tyle ten sejmik to jest dla większości wyborców no coś kompletnie niezrozumiałego. I na przykład na poziomie naszego województwa oddano ponad 100 tysięcy nieważnych głosów do wyborów na poziomie właśnie sejmiku województwa. I znaczna część z tych osób z pewnością no, po prostu nie wiedziała, po co jest ta instytucja, prawda? Jest wojewoda, a to jeszcze jakiś sejmik, więc ten system jest niejasny i warto tutaj powiedzieć dzisiaj, że samorząd województwa jest dzisiaj niezwykle ważny. Właśnie z tego powodu, że jest dysponentem środków, które są częścią, istotną częścią, praktycznie nie ma żadnych większych inwestycji w gminach czy powiatach bez środków dzielonych na poziomie województwa. Taką przyjęto konstrukcję i ona jest ważna dla no, już takiego naszego codziennego życia, bo to jak zdecydujemy, na co przeznaczymy, jakie priorytety wybierzemy, no to tak potem to będzie dysponowane. No, to jest długi okres czasu, bo to jest okres lata 2014-2020, więc jak teraz wybierzemy kogoś, kto zdecyduje, że na to idą pieniądze, tak, na to idą pieniądze w tych naszych programach regionalnych, prawda? Na to idą pieniądze, na to nie idą. Takie są nasze priorytety, a nie inne. No to tak będzie i to będzie bardzo trudno potem zmienić właśnie do przez ten długi okres czasu. Dlatego te wybory na poziomie województwa są bardzo, bardzo ważne. Jak robić, żeby było lepiej? Pokazuje na przykład Podkarpacie. Tam jest nowy marszałek, marszałek Ortyl, który zachowuje się dokładnie odwrotnie niż władze województwa lubelskiego. To znaczy władze województwa lubelskiego środki europejskie traktują jako element umacniania swojej pozycji i wpływów w swoich ugrupowaniach politycznych. To znaczy my mamy pieniądze, wy dobrze z nami, to i pieniądze dla was będą. I jeśli na przykład przyjęto listę przedsięwzięć priorytetowych dla województwa, trudne słowo, generalnie chodzi o takie przedsięwzięcia, które będą mogły być finansowane na przykład bez trybu konkursowego, to przyjęto ją bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Nawet nie ogłoszono na internecie, że można ocenić tą listę, że można mieć jakieś uwagi do tych projektów, które zostały zgłoszone. W żaden sposób nie dokonano tego typu weryfikacji. W ogóle mieszkańcy Lubelszczyzny nie znają tych wniosków. Dopiero myśmy teraz zrobili stronę internetową, na której można się zapoznać z tym, jakie w ogóle wnioski były zgłoszone i spośród tych wniosków wybrano no, tą listę, która została dopiero publicznie podana do wiadomości. Marszałek Ortyl zrobił inaczej. Konsultuje i kontrakt wojewódzki, i program operacyjny, i listę przedsięwzięć priorytetowych. Tak trzeba robić. Trzeba dyskutować z mieszkańcami, bo to mieszkańcy naszego województwa są gospodarzem tych pieniędzy. To nie Unia Europejska jest gospodarzem tych środków. To są nasze pieniądze. To są pieniądze, które my wydajemy. Myśmy je wydali w województwie lubelskim na 25 tysięcy różnych projektów. Na pewno część z nich była niezwykle ważna i na pewno część z nich można byłoby się zastanawiać, czy one zostały wydane właściwie. Jeśli się wydaje na 25 tysięcy projektów, to trudno oczekiwać spójności jakiegoś jednego takiego prorozwojowego efektu wydatkowania tych pieniędzy. Mało było takich przemyślanych projektów, które byłyby komplementarne. To znaczy, ja znam na przykład taki projekt w Świdniku jako dobry przykład. To jest właśnie to lotnisko w Świdniku. Powstało lotnisko, do lotniska powstało nowe połączenie kolejowe, powstał całkowicie nowy układ drogowy, który prowadzi do lotniska. Obok lotniska powstała strefa w postaci parku przemysłowego. Z zakładów lotniczych został stworzony pas specjalny dojazdowy dla transportu lotniczego z zakładów lotniczych do lotniska. Powstało szkolnictwo na poziomie średnim, edukacja zawodowa właśnie na potrzeby zakładów lotniczych i lotniska. Przygotowywana jest w tej chwili specjalna strefa 200 hektarów dla inwestorów związanych z potencjałem, które daje lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Takie projekty musimy budować tak, aby nie rozpraszać tych pieniędzy, aby traktować te pieniądze jako inwestycje, nie jako środek do utrzymania władzy, tak jak są traktowane dzisiaj, tylko traktować te pieniądze jako takie pieniądze, które jeśli je dzisiaj wydamy, to za ileś lat będziemy czerpać wszyscy korzyści z tego, że je dzisiaj mądrze wydaliśmy.
Właśnie tu jeszcze mogę...
Jeszcze pan Marcin Łaguna jako przedsiębiorca, a ja zapraszam państwa do współtworzenia naszego programu. Samorządy blisko ludzi to temat, a numery telefonów ukazują się na państwa ekranach.
Ja zgodzę się z kolegami. Te problemy, o których tutaj mówimy, w gminie Wąwolnica są tożsame, natomiast no, skala, wiadomo, jest zupełnie inna. Gmina przede wszystkim boryka się z dużym zadłużeniem, które też w jakimś tam okresie czasu, dłuższym okresie czasu narastało z różnych przyczyn. Brak inwestycji, czyli teren niedoinwestowany. Tutaj też widzę bardzo duży obszar i pole do tego, żeby ten region się podniósł, bo to jest region, który jest perełką Lubelszczyzny z wieloletnią historią. Historia sięga X-XI wieku. Przepiękne sanktuarium, które zasługuje wręcz na to, żeby tutaj przede wszystkim pokazać tą historię, którą mamy, prawda, związaną z sanktuarium maryjnym w Wąwolnicy, z tą przepiękną historią i tą historią zamierzchłą, prawda, która najważniejsze wydarzenie, chociażby wspomnę, XIII wiek, rok 1278 albo 87, to też jest ciekawe, bo różnie kroniki podają, prawda, czyli najazd Tatarów na Wąwolnicę i ukazanie się Matki Boskiej w momencie, kiedy Tatarzy bezcześcili zagrabioną figurkę Matki Bożej. Od tamtej pory kult maryjny w Wąwolnicy jest bardzo mocny, bardzo silny. Myślę, że panowie doskonale znacie Wąwolnicę, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. To, co dodam, dzisiaj ten kult jest bardzo silny, prawda? I w zasadzie Wąwolnica to sanktuarium. Moim marzeniem i takim, no marzeniem, niech tak zostanie, jest to, żeby ta Wąwolnica była silna i duchem, i człowiekiem tak naprawdę.
Tak bym sobie Lubelszczyzna życzył. To Katolicki Uniwersytet Lubelski, to pobożność ludzi tam mieszkających, to religijność, o której już wspomnieliśmy, no ale to też 22 lipca bodajże i konsekwencje.
Zdecydowany protest. Ja jako dwukrotny prezydent Lublina chcę powiedzieć, że pojęcie Polski Lubelskiej, które zostało swego czasu okute, jest wobec Lublina i Lubelszczyzny ogromnie niesprawiedliwe, ponieważ manifest lipcowy nie powstał w Lublinie, nie to był drukowany, ani w Chełmie też nie. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Opór przeciwko komunizmowi na ziemi lubelskiej rozpoczął się bardzo wcześnie, bo zaczął się właśnie wtedy, w lipcu 1944 roku. I trwał najdłużej. Opór zbrojny na ziemi lubelskiej trwał do roku 1963. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci ostatniego partyzanta II Rzeczypospolitej, pana Franczaka, pseudonim Lalek, który zginął w październiku 1963 roku. Szanowni Państwo, ja już wtedy chodziłem do przedszkola. I to jest rzecz, o której mało wiemy. Drugi fakt, który warto w tym kontekście lubelskiej Polski podkreślić. Otóż zmiany demokratyczne, które zaskutkowały odzyskaniem przez Polskę suwerenności, rozpoczęły się u nas w lipcu 80 roku. Owszem, większość ze słuchaczy, naszych telewidzów pamięta gdański sierpień, ale mało kto pamięta lubelski lipiec, o który chciałbym się mocno upomnieć. Otóż wystąpienia w Świdniku, w Lublinie, w Kraśniku, w innych miastach naszego regionu rozpoczęły się na miesiąc przed gdańskim sierpniem. Także wtedy, kiedy obchodziliśmy 25-lecie wydarzeń roku 80, pojawiło się takie hasło, które uważam za właściwe. Od Lublina do Berlina, prawda? A przed Gdańskiem był Lublin. Także można powiedzieć, że ta tęsknota za życiem w warunkach demokratycznych, wolności, niepodległości w mieszkańcach ziemi lubelskiej była zawsze. I przypisywanie tutaj Lublinowi jakichś tego typu skłonności, które tutaj ojciec próbował, rozumiem, że uśmiechając się do nas, przypisywać naszemu regionowi jest w żaden sposób nieuzasadnione. Mamy z tym pewien problem, bo wiadomo, że literatura Polski Ludowej chętnie nawiązywała do tego okresu, kiedy kształtowała się tak zwana władza ludowa i kiedy Lublin przez czas jakiś był jej stolicą. Ale nie, to nie jest nasza wina.
Jak chciałbym powiedzieć, jeśli mogę, to 22 lipca 1944 roku jest również datą ważną dla lubartowian, ale to przez to, że to Armia Krajowa, reprezentując polskie państwo podziemne, wyzwoliło Lubartów. To kilka dni temu 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, podążając z Wołynia, została pod Lubartowem przez władze sowieckie rozbrojona. Także rzeczywiście naród ziemi lubelskiej, lubartowskiej, nie utożsamia się z 22 lipca, tym z manifestu przywiezionego ze wschodu.
Jest coś takiego nawet jak świdnickie spacery, gdzie mieszkańcy Świdnika wystawiali w oknach telewizory i chodzili w czasie stanu wojennego, w czasie godziny policyjnej, pokazując, jak tą propagandę traktują. Więc ten opór na Lubelszczyźnie był zawsze i zawsze tutaj ten reżim był szczególnie nieprzejednany, ale i mieszkańcy, można powiedzieć, zasłużyli wzorową postawą.
A chcę powiedzieć, że był to sekretarz miasta Świdnik, który był projektowany jako miasto socjalistyczne. I okazuje się, że właśnie robotnicy z tego niby socjalistycznego miasta jako pierwsi zdecydowanie socjalizmowi w wersji komunistycznej się przeciwstawili.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Stanisław, ja dzwonię z Zabierzowa. To jest miejscowość pod Krakowem. Chciałbym bardzo serdecznie powitać zarówno ojca prowadzącego, jak i panów, którzy są w studio.
Dobry.
I no ja może z racji swojej profesji oraz profesji mojej rodziny, także żony, byliśmy nauczycielami, bo teraz już jesteśmy na emeryturze. Chciałbym się zająć sprawą, poruszyć sprawę oświaty, która została przejęta, zarządzanie oświatą zostało przejęte właśnie przez samorządy. I no, w tej mierze można by mieć różne opinie, tylko dla mnie jest istotną rzeczą, co się zmieniło na gorsze. Na gorsze niestety zmieniło się to, że w tej chwili zarówno szkoła podstawowa, a szczególnie ta sześcioklasowa szkoła, zamiast żeby jak w normalnej oświacie powinno być, że dziecko przychodzi na godzinę ósmą, wychodzi o 12, pierwszej, drugiej, niechby jeszcze o trzeciej po południu, a w tej chwili to szkoły są na trzy zmiany. To jest jakaś dziwna rzecz, że małe dzieci, te, które teraz... Akurat tak się składa, że ja mam sześcioro wnuków, a pięcioro takich, które dowożę do szkoły, właśnie tych, do tej szkoły podstawowej. To są różne godziny. Dziecko sześcioletnie idzie na godzinę za 21, wychodzi przed 4, no róży, i to w różnych dniach. Są także zajęcia dopołudniowe. To jest tak rozbity, ja nie rozumiem tego. Kto może tak układać program nauczania, żeby dziecko miało tak rozbity tydzień? Kiedy do południa, kiedy ono się do 11 czegoś będzie uczyć w domu?
Panie Stanisławie, czy w związku z oświatą jeszcze jakiś...
Z oświatą to ja już załatwię sprawę. Tylko w związku z tym, że poruszony był wątek taki patriotyczny, to mnie to bardzo, że tak powiem, interesuje i jest to odciśnięte na moim życiorysie, bo tak się składa, ja pochodzę miałem pięcioro rodzeństwa. Ja jestem najmłodszym. I w 1947 roku mojego ojca zamordował milicjant za przekonania. I dlatego ten wątek, ja nie będę go rozwijał. Ale to się odbija tak w życiorysie. Człowiek, który w końcu to było tak, że dostał karę śmierci, ułaskawiony przez Bieruta, później 25 lat więzienia, wyszedł w efekcie po 4 latach i pracował gdzieś tam. No nie będę mówił w jakiej miejscowości, dalej w milicji.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli można, koledzy za chwilę powiedzą, jak sytuacja wygląda w ich gminach, ale myślę, że sposób organizacji oświaty na terenie gminy, mówimy tutaj o szkołach podstawowych, to jest zadanie gmin i tutaj myślę, że pan powinien się zastanowić nad tym, czy przy najbliższych wyborach dać plus przy nazwisku obecnego burmistrza w sytuacji, kiedy tak organizuje pracę placówek oświatowych. Trzeba pamiętać, że liczba miejsc w szkołach determinuje sposób zorganizowania później nauki. I to jest rzecz, która należy do decyzji samorządów gminnych. Jeżeli chodzi o ten drugi wątek, chcę powiedzieć, że kwestia stosunku do tak zwanych żołnierzy wyklętych, czy żołnierzy niezłomnych, jak niektórzy wolą ich postawę nazywać, na naszej oświacie także odcisnęła swoje piętno jako swego rodzaju wzorzec wychowawczy. Chcę powiedzieć, że pierwsze gimnazjum, jakie w Lublinie otrzymało jakiekolwiek imię, otrzymało imię dowódcy oddziałów partyzanckich funkcjonujących tutaj, jak powiedziałem przed chwilą, aż do 63 roku w formie swojego ostatniego żołnierza, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora Cichociemnego, który był legendarnym dowódcą partyzanckim. Zginął zamordowany przez reżim stalinowski bardzo młodo i dzisiaj postawa i jego żołnierzy jest znakomitym wzorcem wychowawczym dla tego młodego pokolenia.
Pan Janusz Bodziecki.
Czy pan Stanisław, podjął kwestię organizacji pracy poszczególnych szkół, dla mnie jest to trochę zaskoczenie. Powiem szczerze, na pewno w przypadku pana Stanisława gminy tak jest. Natomiast u nas sytuacja jest zgoła zupełnie odmienna. Powodem głównym to jest brak dzieci. To jest dla samorządów jedna z głównych przesłanek. W Lubartowie jeszcze nie tak dawno rodziło się około 600 dzieci rocznie. W tej chwili 210-220. U nas wszystkie szkoły pracują na jedną zmianę, więc dzieci nie mają tego długiego cyklu pobytu w szkole. Natomiast pewnie dla wielu samorządów jest sytuacja jednak finansowa. Chciałbym zauważyć, pan Stanisław podniósł kwestię przekazania szkół podstawowych, ale nie tylko, i gimnazjów samorządom. Było to w 1996 roku, gdzie samorządom decyzją władz centralnych przekazano szkoły z niedofinansowaniem około 25%. I teraz to się ciągle jeszcze idzie w tym kierunku, że subwencja jest, ale ona jest ciągle niedoszacowana. Podam w przypadku Lubartowa, my dostajemy subwencję 15 milionów 700 tysięcy. Na oświatę wydajemy 33 miliony złotych. Więc oświata jest, myślę, że w przypadku każdego samorządu, najważniejszą sprawą, najważniejszą inwestycją w człowieka i nie szczędzimy grosza. W przypadku Lubartowa jest to, tak jak wspominam, prawie 20 milionów złotych w skali roku. Rezygnujemy z wielu innych ważnych rzeczy również dla naszych mieszkańców, ale po to, żeby właśnie szkoły zorganizować jak najlepiej. Więc tu rzeczywiście może w przypadku pana Stanisława została zmniejszona liczba szkół i stąd ta zmianowość.
Natomiast pan burmistrz mówi tak, z jednej strony, że jest niż demograficzny, czyli dużo, dużo mniej dzieci. Tutaj mamy mniej dzieci o 60%, prawda? Ponad 60%, ale wiemy, że tak, likwidowane szkoły. I teraz, czy priorytetem oświaty nie powinno być to, że zamiast tworzyć klasy z tym psychologicznym wręcz wskazaniem, 16 osób to jest maksymalna grupa osób, gdzie można normalnie prowadzić zajęcia i traktować samorządy blisko ludzi, dzieci jako ludzi, jako wspólnotę, no to często z doświadczenia, z relacji ludzi wiemy, że szkoły są likwidowane, klasy coraz liczniejsze, że mamy do czynienia z czymś jakby zupełnie niezrozumiałym. Ponieważ mniejsza liczba dzieci powinna skutkować tym, że jest ich mniej w klasie niż było przed laty, a nie coraz to więcej. No bo na pewno jakość wychowania, jakość kształcenia spada.
W przypadku różnych samorządów jest to pewnie różnie. U nas w przypadku Lubartowa większość klas to jest liczebność 24 uczniów. Tak jak mówią przepisy oświatowe w tym kierunku. I to też musimy zważać jednak, żeby tą oświatę prowadzić w sposób od strony finansowej optymalnie też jest, bo też są inne zadania. Dlatego sądzę, że to powinno się szukać tego złotego środka. To znaczy, żeby szkoły oświatę prowadzić w sposób optymalny finansowo, ale żeby nie pogorszyć tych warunków nauczania w sposób nadmierny.
No ale jeżeli w klasach jest ponad 30 uczniów.
No tak, to już rzeczywiście jest to wtedy podział na grupy. Natomiast też sami nauczyciele mówią, że oni niekoniecznie muszą uczyć 18 godzin, że również dobrze w pensum może być te kilka godzin więcej, w zależności od przedmiotu oczywiście, bo to różnica w przedmiotach jest, nie? I to było łatwiej dla samorządu, bo no, musimy widzieć w samorządzie wszystkie obszary.
I jeszcze w tym temacie pan Artur.
Znaczy, ja myślę tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I jedno się rządzącym udało, żeby skonfliktować samorząd ze środowiskiem oświatowym. Stało się tak dlatego, że stworzono takie ramy prawne. Ja to postaram się wytłumaczyć, to nie będzie proste, ale zapisano wydatki na oświatę w budżetach samorządowych jako część wydatków bieżących. Jednocześnie zapisano, że dochody bieżące muszą być wyższe niż wydatki bieżące, żeby tworzyć tak zwaną nadwyżkę. A ta nadwyżka może być wydawana na inwestycje. Czyli inwestycje i część bieżąca to są przeciwstawne w budżecie części i dopiero z tej różnicy można inwestować. Tak jakby wydatki na oświatę nie były najlepszą inwestycją. I te ramy prawne powodują, że część samorządów rzeczywiście próbuje wygenerować tą nadwyżkę właśnie kosztem oświaty. I tym bardziej, że tak jak tutaj powiedział pan burmistrz, tak jest wszędzie, te koszty są wysokie, a subwencja ich nie jest w stanie pokryć. W związku z czym te samorządy, które mają naprawdę trudną sytuację finansową, a tych samorządów z trudną sytuacją finansową jest coraz więcej, tym bardziej, że te usługi, które samorządy świadczą, to świadczą dla mieszkańców. Jak jest mniej mieszkańców, no to samorządy są mniej zamożne, bo nie mają dla kogo świadczyć tych usług i koło się zamyka. I trzeba traktować te finanse samorządów nie tak literalnie, jak jest zapisane w ustawie, bo jeśli by to traktować tak literalnie, to mamy przeciwstawne inwestycje, oświatę, a to oświata jest rzeczywiście najlepszą inwestycją.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Henryk z regionu Łowicza. Ja mam takie pytanie. Chciałbym, bo się mówi o samorząd bliżej ludzi. Czy nie lepiej by było, gdyby w tej chwili w wyborach bezpośrednich wybierano starostów i wojewodów? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja mam taki swój pogląd, że starostwa są w ogóle niepotrzebne, bo część tych zadań starost powinni przejąć gminy lub miasta. Natomiast starostwa nie spełniają żadnej roli, natomiast jeszcze urzędnicy, którzy tam siedzą jeszcze z czasów PRL-u, utrudniają życie tak ludziom, jak i firmom. Wiele firm narzeka na urzędników, którzy jest przeważnie kierownicy referatów, to są ludzie z czasów PRL-u, oni nie rozumieją dzisiejszych czasów. Młodzi ludzie, którzy tam siedzą, nie mają za wiele do powiedzenia, bo ci ludzie, którzy siedzą na tych kierowniczych stanowiskach, po prostu utrudniają życie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Henryku.
Myślę, że na temat wojewody bym się chciał wypowiedzieć, bo tutaj mam wrażenie, mogę się mylić, że doszło do pewnego tej pomylenia pojęć, ponieważ wojewoda nie jest reprezentantem samorządu, tylko jest reprezentantem rządu w terenie, prawda? Scala administrację rządową na poziomie regionalnym. Krótko mówiąc, jest nominowany każdorazowo przez premiera. W związku z powyższym trudno sobie wyobrazić, żeby był wybierany przez ogół mieszkańców. Natomiast sytuacja dotycząca marszałka województwa, który kieruje zarządem województwa i reprezentuje ogół mieszkańców województwa wobec na przykład rządu, tak? Jest nieco inna. I tutaj faktycznie taka dyskusja od czasu do czasu wraca, czy marszałek województwa powinien być wynikiem kompromisu między siłami politycznymi reprezentowanymi w sejmiku, czy jakby odwzorowaniem tych preferencji, jakie zostały w wyniku wyborów wyrażone przez mieszkańców regionu, czy bezpośrednio wybrany, dzięki czemu miałby silniejszą władzę, silniejszą pozycję, silniejszy mandat. I to jest dyskusja, która pewnie nas czeka. Ale ponieważ przed najbliższymi wyborami jej nie rozstrzygniemy, to proponowałbym za daleko w tę debatę nie wchodzić, bo byłaby bardzo interesująca i zajęła pewnie cały program. Podobnie jest z powiatami, o których chciałbym powiedzieć może jedno, że mam wrażenie, i tak to też wynika z tych raportów monitorujących stan demokracji samorządowej w Polsce, że powiaty zostały dość słabo wyposażone środki stosownie do tych potrzeb związanych z zadaniami, które im powierzono. Zdarzają się takie powiaty, w których zadłużenie szpitala powiatowego jest większe niż cały budżet powiatu. Więc to są sytuacje, które nie bardzo pozwalają na to, aby te jednostki samorządowe były wystarczająco sprawne, aby we właściwy sposób zaspokajać te potrzeby ludzkie, które powinny być przez samorządy powiatowe zaspokajane. I to jest debata dotycząca, w jaki sposób te samorządy wzmocnić, aby mogły realnie zaspokajać te potrzeby. Pytanie, czy tych powiatów mamy właściwą liczbę, też wraca w świecie samorządowym dosyć często, ale ponieważ jest to pytanie na inną debatę niż dzisiejsza, to myślę, że
pan Marcin
na tym bym przestał.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tej sytuacji oświaty. Tutaj to, co moi przedmówcy powiedzieli, pan burmistrz, to wyzwanie, które przed nami stoi, jeżeli chodzi o oświatę, jest niezwykle ważne, bo od wiedzy się wszystko zaczyna, tak? W Wąwolnicy, w gminie Wąwolnica jest podobna sytuacja. W zeszłym roku dołożono do subwencji oświatowych, gmina dołożyła ponad 1 000 000 zł. Na budżet gminy, który oscyluje w granicach 14 milionów, jest to naprawdę bardzo dużo. Dla mnie osobiście jest to bardzo duże wyzwanie i zależy mi na tym, żeby ta oświata była jak na najwyższym poziomie. Sam nie byłem łatwym uczniem, więc chciałbym też oddać w takim dobrym zamiarze, w dobrej wierze mojej gminie Wąwolnica.
Kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i gości w studio. Bardzo mi miło słuchać panów. Dlaczego? Dlatego, że również pochodzę z Lubelskiego. Urodziłem się koło Lubartowa. Halo?
Prosimy.
Słuchamy pana.
Ja pan też. Stefan, tak?
Stefan z Michałowic. Szczęść Boże. Halo?
Jesteśmy, słuchamy pana.
Więc witam uprzejmie panów prowadzących, panów w studio i ojca prowadzącego. Jestem z Lubelszczyzny, urodziłem się koło Lubartowa. Chciałem właśnie potwierdzić to, co pan z Lubartowa, pan burmistrz powiedział, że właśnie pierwsze wyzwolenie przez Armię Krajową to było przez 27 dywizję, która pierwsza w moim domu stacjonowała, kiedy weszła na Lubelszczyznę koło Lubartowa. Oczywiście tragicznie to się skończyło, bo w Skrobowie później Sowieci okrążyli i rozbili to całą dywizję, która szła na odsiecz do powstania warszawskiego. Tam również był mój brat. Druga rzecz, to chciałbym powiedzieć, że znam Wąwolnicę, znam Poniatowy, pracowałem 7 lat w Poniatowej i znam wszystkie tereny, w których te zakłady i wojskowe, i precyzyjnego przemysłu, i wszystkie inne były, nie na całej Lubelszczyźnie.
Zapraszamy serdecznie.
Halo?
Dziękujemy panie Stefanie. Czy jakaś kwestia, którą pan chciałby poruszyć, pytanie?
Pytanie, właśnie. Mam pytanie. Mam taki problem, że pan Szczerski w ostatnim piśmie z Krakowa powiedział tak, że urzędujący wójtowie uniemożliwiają kandydowanie z list opozycyjnych wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zależą od finansów gminy. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że wójtowie, burmistrzowie nie te finanse rozdrabniają, tak jak pan powiedział w sejmiku, rozdrabniają na różne tematy, tak żeby mieć wokół siebie tylko pieniądze. A jeżeli rządzi PiS i PSL, przepraszam, jeżeli rządzi PO i PSL, to rzeczywiście 20 ileś tam tysięcy spraw drobnych się finansuje, natomiast nie rozwija się poważnych rzeczy. A Lubelszczyzna potrzebuje miejsc pracy, wielkich miejsc pracy, dużych, bo już mamy, usługi wszędzie mamy. Kiedyś były zakłady, które gromadziły rzesze ludzkie z tych biednych okolic. I te biedne okolice wokół, te wioski, po których ja jeżdżę, stoją puste, bo ludzie wyjechali na zachód do roboty, są do pracy. Są starzy ludzie, którzy tam tylko, nic się nie rozwija, nie budują mieszkań, nie budują niczego i to jest potrzeba wielkiego przemysłu z powrotem na Lubelszczyźnie, bo część Lubelszczyzny są biedne tereny, gdzie ludzie
Dziękujemy
pracowali.
Panie Stefanie, bo czas nam ucieka, jeszcze mamy ten wątek, o którym pan mówi, czyli powrót wielkiego przemysłu na Lubelszczyznę, ale ja bym chciał zapytać o coś jeszcze większego niż wielki przemysł na Lubelszczyźnie, a mianowicie o rolnictwo na Lubelszczyźnie. Jakie są szanse, jakie szanse widzą panowie na rozwój rolnictwa na Lubelszczyźnie?
To jest
pan Artur Soboń.
To jest rolniczy region, nie? Więc tutaj to jest zawsze jedna z głównych specjalizacji naszego województwa i jeden z głównych towarów eksportowych, to są produkty rolne. To rolnictwo jest coraz bardziej produktywne i to rolnictwo stoi na coraz wyższym poziomie. Natomiast trochę jest tak, że z jednej strony mamy rozbudowany system wsparcia dla terenów wiejskich i dla rolników. Z drugiej strony, jeśli ci rolnicy są w biedzie, w potrzebie, to są zostawieni sami sobie. Dzisiaj sytuacja rolników na Lubelszczyźnie jest bardzo trudna, jak i wszędzie. Natomiast ja byłem na przykład świadkiem sytuacji następującej. Powstała biogazownia, która kupowała od rolników produkty rolne, energetyczne produkty i tym rolnikom nie płaciła. I pomimo, że rolnicy szukali wsparcia u różnych instytucji, które tym rolnikom pomagać powinny, pomimo, że ta inwestycja w biogazownię powstała ze środków europejskich, więc w pewnym sensie ona była współfinansowana naszymi publicznymi środkami na poziomie województwa, to tym rolnikom został albo protest, albo sądy, i szukanie sprawiedliwości w długiej, długiej drodze. No a wiadomo, że produkty rolnicze, no oni muszą dostać, bo ponoszą koszty dość szybko zapłaty. Inaczej ten cała ich praca no, pójdzie na marne, nie będą mieli z czego utrzymać rodzin. Natomiast wracając jeszcze jednym zdaniem do tego wątku, o którym pan powiedział, on się w pewnym sensie wiąże z tym pytaniem, które zadał poprzedni słuchacz, czyli czy warto wybierać starostów, marszałków i tak dalej. Naprawdę jest pytanie, na które dzisiaj nie odpowiemy, ale ono jest ważne. Na ile ta władza w postaci wójtów, burmistrzów i prezydentów wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców jest bliżej ludzi w stosunku do tych zarządów, które wybierane były przez rady, a na ile jest ona jeszcze dalej od tych mieszkańców, którzy tych wójtów, burmistrzów, prezydentów wybrali. Więc to jest prawdziwe pytanie, które są za argumenty za i są argumenty
Andrzej
przeciw.
Pruszkowski.
Ja chciałem na temat sytuacji rolników jeszcze kilka zdań dorzucić. Otóż nasze lubelskie Powiśle jest miejscem, w którym mamy czołowych sadowników w Polsce, prawda? To jest ogromna produkcja sadownicza, która wiadomo w jakich okolicznościach dzisiaj się znajduje.
Ale kiedyś
kłopot ze zbytem. Oczywiście do takich produktów jest dużo więcej. Mówię o tym, że to jest taka sytuacja, w której interwencja państwa w naturalny sposób jawi się jako niezbędna, prawda? Wtedy, kiedy ze względów politycznych pewne rynki zbytu, rynki naturalne, zostają zamknięte, prawda? I to na pewno jest tak, że władza publiczna od takich interwencji nie może się próbować uchylać. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż wydaje mi się, że mamy sporo argumentów za tym, żeby produkcja rolna była jednym z silniejszych elementów rozwojowych naszej lubelskiej gospodarki. Choćby ze względu na to, że będzie tak, już niedługo, myślę także w Polsce, że ta produkcja, która jest ekologiczną produkcją, bardzo zdrową, będzie preferowana. Z drugiej strony jednak warto zwrócić uwagę, że dzisiaj producenci rolnicy otrzymują stosunkowo niedużo pieniążków za tę swoją produkcję, ponieważ kto inny przeprowadza skup, kto inny przeprowadza przetwórstwo, kto inny sprzedaje to w hurcie, kto inny sprzedaje to w detalu. I gdybyśmy potrafili zorganizować ten świat polskiego, lubelskiego rolnictwa w taki sposób, aby te marże kolejne zostawały, bądź jakieś części przynajmniej trafiały w ręce rolników, to wtedy z całą pewnością ich pozycja ekonomiczna pozwoliłaby na to, żeby ten postęp miał znacznie większą dynamikę. Potrafili to zrobić w Beneluxie. Wydaje mi się, że Polacy, czy przynajmniej polskie państwo powinno sięgnąć po dobre wzorce i stworzyć takie instrumenty wspierania, organizowania się rolników, aby stawali się także coraz po prostu bogaci.
Ostatnie pytanie, mniej niż po 50 sekund panom zostało na odpowiedź. A mianowicie no, narzekamy cały czas, że coraz niższe subwencje, coraz mniejsze dofinansowanie samorządów od podmiotu centralnego. Natomiast jeżeli coraz mniej dostajemy, no to musimy się zastanawiać, jak coraz mniej oddawać, a inwestować, pobudzać przedsiębiorczość na miejscu. Jak panowie widzą szansę w tym względzie i na ile tutaj prawo pozwala pobudzać przedsiębiorczość, by środki wypracowane przez społeczność lokalną pozostawały i były inwestowane na miejscu. Bo jeżeli ktoś mi mało daje, no to ja powinienem robić wszystko, żeby mu po prostu też mniej dać.
Proszę bardzo. Tak, mogę? Prosimy. Czy zasada w mojej ocenie jest taka, że jeżeli wzmocnimy pozycję naszych przedsiębiorców lokalnych, jeżeli jest osoba, która produkuje daną rzecz, czy to będą meble, czy to będą jakieś inne rzeczy, jeżeli wzmocnimy ich pozycję realnie, mówię o realnym wsparciu chociażby różnego rodzaju, czy kontraktami, umowami, czy po prostu klientami, bo też mam taką możliwość w tym zakresie, to oczywiście w sposób naturalny te podatki, które płacą przedsiębiorcy, będą większe. I w tym momencie też mamy pole manewru na inwestycje albo łatanie dziur, chociażby jeżeli chodzi o subwencje.
Pan Marcin Łaguna, pan Artur Soboń.
Ja może będę przewrotny i powiem tak. Gdzieś jest tych pieniędzy za mało, a gdzieś jest ich za dużo i je naprawdę marnotrawimy.
Bo jedni mają za mało, inni mają za dużo.
Tak. I to, co rośnie na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, to biurokracja. Rosną wydatki na promocję, rosną cały czas wydatki z tak zwanej pomocy technicznej, czyli koszty obsługi tych środków europejskich, które wydajemy. I tak naprawdę, gdyby te środki zainwestować na inne dziedziny życia, takie jak choćby służba zdrowia, za którą województwo na poziomie szpitali wojewódzkich jest odpowiedzialne, a które są naprawdę w trudnej sytuacji, to byłby z tego większy pożytek niż promocja województwa za grube dziesiątki milionów, z której nic kompletnie nie wynika.
Długopisy, torebki, koperty.
Tak, szanowni państwo, na promocję systemu ścieżek rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej przewidziano do wydatkowania, uwaga, 25 milionów złotych. To jest kwota niemal dwukrotnie przewyższająca budżet Wąwolnicy. Na promocję ścieżek rowerowych, które w moim przekonaniu same się promują. Natomiast istotne jest moim zdaniem, jak będziemy alokować te środki, które są w naszej dyspozycji jako samorządów. Czy będziemy lokowali te pieniądze w takie wydatki, które następnie w naszych budżetach będą po stronie kosztów. Będziemy musieli do nich po prostu dopłacać, żeby je utrzymywać, bez przynoszenia szansy na wzbogacenie naszych budżetów. Czy też ulokujemy je tak, aby wzmocnić przedsiębiorczość naszych mieszkańców, firmy funkcjonujące na naszym terenie i aby z niezbyt wysokich podatków byli w stanie sfinansować tę część wydatkową budżetu.
To pan Andrzej Pruszkowski?
Dochody własne w wielu samorządach stanowią rzeczywiście nikły procent, więc te możliwości samorządu wpływania na codzienne życie mieszkańców są nieznaczące. Tym większa jest, powinna być troska samorządów, aby te dochody powiększać, no i głównie to miejsca pracy, przedsiębiorczość i miejsca pracy, czyli stwarzanie tych dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych samorządach, bo ciągle będziemy się odbijać jednak o tą ścianę. Samorządy wyliczyły, że w ostatnich latach przekazano zadania, a nie przekazano środków finansowych na kwotę 8 miliardów złotych dla samorządów. Myśleliśmy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie wyszli na ulicę Warszawy, żeby o tym powiedzieć głośno. Więc rzeczywiście ten nikły udział dochodów własnych w zderzeniu z dużą kwotą dotacji, subwencji, no nie daje takiej dobrej perspektywy dla samorządów, żeby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. Ale myślę, że jedyną drogą to jest jednak rozwój przedsiębiorczości.
Janusz Budziacki, Andrzej Pruszkowski, Artur Soboń, Marcin Łaguna, naszymi i państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję.